I to były dwa fragmenty z wystąpień dwóch liderów największych ugrupowań koalicji, które ubiegają się o państwa głosy w wyborach do Europarlamentu 26 maja. Wnioski każdy może wyciągnąć sobie sam. Jakie wnioski z tych weekendowych konwencji wyciąga Michał Karnowski, dziennikarz tygodnika Siedzi, portalu w Polsce i telewizji w Polsce i portalu w Polityce. Za chwilę usłyszymy, bo pan redaktor przy naszym telefonie jest. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, rzeczywiście, ja uważam, że to był bardzo ciekawy dzień i te dwie konwencje nam dużo powiedziały, a może tak zogniskowały w sobie pewien przekaz, który jest kontynuowany od kilku tygodni, kilku miesięcy. Otóż wydaje mi się, że Grzegorz Schetyna dość ładnie, rzeczywiście, sprawnie wczoraj wyraził to, co jest istotą oferty Platformy Obywatelskiej. W tych zdaniach, gdy on mówił, że były czasy, gdy byliśmy takim prymusem w Europie, że były czasy, gdy nas wszyscy chwalili, że były czasy, kiedy płynęliśmy z tym głównym nurtem i żadnego zdania odmiennego nie mieliśmy. I to jest faktycznie ta oferta. To znaczy, to jest ten pomysł na to, żeby podkreślać to, jak wspaniale było kiedyś, kiedy Polska była przez Francję, Niemcy, tych wszystkich wielkich, może także mafie VAT-owskie wychwalana, a jak źle jest dzisiaj, kiedy o coś się bije, o coś walczy, o coś się szarpie. I to jest pomysł z jednej strony Platformy, wybrzmiał wczoraj. Trzeba powiedzieć, że Polacy wiedzą, co im Platforma czy Koalicja Europejska oferuje. A po drugiej stronie była konwencja Podlaska Prawa i Sprawiedliwości i tutaj myślę, że dobrze premier Morawiecki powiedział o europejskości w konkrecie. Wymieniając, że ta europejskość przez ten obóz dziś rządzący rozumiana jest jako jakość życia, jako no, dobre zarobki, infrastruktura, inwestycje, bezpieczeństwo energetyczne. Taki po prostu konkret najbardziej z możliwych, tak? I tutaj jeszcze do tego, prawda, Jarosław Kaczyński mówi o tym, że mamy prawo bić się też o swoje. I wydaje mi się, że te dwie wizje jakby wybrzmiały wczoraj naprawdę doskonale. Do tego, czy w czasie weekendu, do tego jeszcze ja bym dorzucił temat polexitu, który wydaje mi się, że w ogóle nie wybrzmiał, nie wypalił. Znaczy, że to jest coś, z czym Koalicja Europejska została jak trochę z Himmelsbach z angielskim, bo oni ogromnie dużo w to zainwestowali i ta kampania nawet zgodnie z planem, powiedziałbym, się tutaj sztabowców pana Schetyny przetoczyła, ale jej warunkiem był jeden element, to znaczy było przestraszenie, skuteczne przestraszenie Polaków w tym, że ten polexit nastąpi. I teraz ta ambicja, żeby to było skuteczne, to przestraszenie Polaków, moim zdaniem zderzyła się z dwoma elementami. Po pierwsze, dobrą odpowiedzią Prawa i Sprawiedliwości, które nie poszło w bój pod tytułem nie chcemy wyjść z Unii, nie chcemy polexitu, tylko poszło w bój pod tytułem my chcemy być w Europie, zobaczcie, oto nasz pomysł na europejskość. No a tym drugim elementem to było brak monopolu medialnego. To znaczy jednak w Polsce, mimo że większość mediów jest jednak antyrządowa i to radykalnie, to jest tak na tyle duży już łącznie z mediami publicznymi zasób mediów niezależnych od tego sztabu platformerskiego, że można było jakby, że nie dało się wytworzyć takiego ciśnienia, takiego poczucia, że wszyscy mówią, że rządzący chcą polexitu. Dlatego zresztą media właśnie niezależne są tak potwornie atakowane, ograniczane, żeby takie operacje były możliwe, no bo wszyscy sobie zdają sprawę, że monopol medialny oznacza po prostu zdolność manipulowania ludźmi. To się tym razem nie udało, więc ten krajobraz jest dość ciekawy i wydaje mi się, że na dzisiaj też ta stawka jakby jest ustalona, to znaczy ja mam takie przekonanie, taką analizę, że obóz rządzący ma szanse, duże szanse, żeby te wybory majowe wygrać, a co za tym idzie mieć dobrą pozycję wyjściową do wyborów jesiennych.
Chociaż to może trochę wyglądać jak powtórka z wyborów poprzednich, wyborów samorządowych, kiedy też Prawo i Sprawiedliwość mówiła bardziej o konkretach, bardziej o realnych programach i na tym poziomie ogólnopolskiej kampanii, ale także w konkretnych miastach, to były tramwaje, drogi, konkretne rozwiązania, a wtedy Koalicja Obywatelska mówiła, że tutaj ideologia nam grozi, że PiS chce doprowadzić do polexitu. No i wydaje się, że przynajmniej w wielkich miastach to starcie, te dwie narracje raczej wygrała ta narracja bardziej ideologiczna.
Tak, ale po pierwsze, w mojej ocenie oczywiście, bo tu każdy ma prawo do swojego poglądu, ale po pierwsze uważam, że wbrew dość powszechnie głoszonym tezom jednak wybory samorządowe były gorsze niż europejskie dla Prawa i Sprawiedliwości z punktu widzenia tej formacji, dlatego że wiem też jako człowiek, który zna trochę teren, który się wychował na prowincji, jak ogromne znaczenie ma taki osobisty autorytet danego działacza, danego kandydata. No i po prostu to jest obiektywny fakt, że większość establishmentów różnych, także lokalnych, jest raczej niechętna Prawu i Sprawiedliwości jako takiej formacji zmiany. No establishmenty są zwykle zadowolone z tego, co jest i nie chcą zmiany. Więc tutaj te kadry zawsze jednak w tym terenie pracują, jeżeli to są wybory terenowe, pracują raczej na rzecz drugiej strony. Po drugie, powiedziałbym, dziś myślę, że ta kampania obozu rządzącego, obozu Jarosława Kaczyńskiego robiona jest jednak lepiej niż samorządowa, bo też może i przekaz jest jakby prostszy do wykonania, ale to myślę, że jest lepiej przemyślane. Także mam tu poczucie, że pewne wnioski zostały rzeczywiście wyciągnięte. No i po trzecie, no oczywiście, no może być różnie, choć jednak samorządowe wybory w sumie, moim zdaniem, jak na warunki wyjściowe, jak na ten właśnie zasoby, którymi się dysponuje, jak na cele, które się stawiało, to Prawo i Sprawiedliwość wygrało. No ja przypomnę, że myśmy jakby wszyscy analizowali, że może 5 sejmików będzie miała prawica. No, ma 8. Oczywiście przy pewnym łucie szczęścia, bo tam potem zmiana jednego radnego, ale też wydaje mi się, że pamiętajmy, że to nasze wrażenie, że te samorządowe były jakimś problemem, bierze się głównie z tej nocy wyborczej, bo wieczór wyborczy wszystkich zostawił z takim przekonaniem, że Prawo i Sprawiedliwość dostanie 3 sejmiki. No. Tak, a okazało się, że jest 8, więc jakby to jest tak silne przeżycie emocjonalne, że moim zdaniem ludzie do dzisiaj jakby nie zarejestrowali, że jest trochę inaczej w dużej części. Ale myślę, że tu obraz jest bardziej skomplikowany, przy czym ja też nie chcę tu, żeby to zabrzmiało, jakobym głosił jakoś z przekonaniem, że te wybory są już rozstrzygnięte, tak? I na pewno tu obóz Kaczyńskiego wygrywa. Raczej pokazuje pewne trendy. No, wydaje mi się, że pewne rzeczy zostały ustawione i one w jakiejś mierze są tutaj kontynuowane. Jest miesiąc do wyborów, to też nie jest czas, kiedy można by strategię wyborczą rysować na nowo. I ja je widzę wyraźnie. Znaczy, poszła opozycja w kierunku polexitu, przestraszenia Polaków polexitem, ustawienia prawicy w takim narożniku antyeuropejskości. I to się nie udało. Znaczy, moja teza jest taka, że to był fundamentalny bój wyborczy, który wtedy być może rozstrzygnął o tym, kto te wybory wygra.
Chociaż jak słuchało się przemówienia z Opola Grzegorza Schetyny, to widać, że to współgranie, współbrzmienie głosu niektórych przywódców zachodnioeuropejskich, w tym wypadku Emmanuela Macrona, który mówił o ograniczeniu strefy Schengen, jakby są piłeczkami wystawionymi, czy wykorzystywanymi sprawnie przez obóz koalicji europejskiej.
Tak, ale tu jest jeszcze jeden element, który też moim zdaniem powinniśmy podkreślać, to znaczy, że pewne strachy na lachy też no, są weryfikowane. I wydaje mi się, że było sporo strachów, którymi opozycja budowała swój przekaz przez ostatnie lata i też skuteczność straszenia zmalała. To jest, jakby powiedziałbym, dodatkowy element. No, pamiętajcie państwo, że wskutek reformy gimnazjalno-ośmioklasowej miało stracić pracę 100 tysięcy nauczycieli. Jakoś tego nie słyszymy. Pamiętacie państwo, że budżet państwa miał się zawalić, bo nie ma pieniędzy na 500+. I to poważnie, przecież to była oś wyborcza kampanii Platformy Obywatelskiej w roku 2015. Pamiętacie państwo, że nas już dawno miano wykluczyć z Unii Europejskiej i to też się nie potwierdziło, więc myślę, że to doświadczenie też jest gdzieś w Polakach zapisane. Ale oczywiście ja nie twierdzę, że to jest całkiem nieskuteczne i że to nie jest podnoszone. No, jednak Koalicja Europejska jest potężnym blokiem wyborczym. I zgadzam się, że ma duże, duże atuty. No, wydaje mi się tylko, że do niej główny wektor uderzenia, który wyprowadziła, no, w tej kampanii na razie nie zadziałał, tak bym to ujął.
To jeszcze na koniec, żeby ta pańska nasza analiza nie była taka manichejska, to jeszcze dołóżmy weekendową konwencję, niedzielną konwencję Kukiz 15. Paweł Kukiz mówił, nie może być tak, żeby Europę trzymała w garści Komisja Europejska, która tak naprawdę służy interesom dwóch państw, temu swoistemu temu małżeństwu Macrona z Angelą Merkel, mówił Paweł Kukiz na konwencji. Jest szansa, jest miejsce cały czas na ruch Kukiz 15 na polskiej scenie politycznej.
Ja uważam, że jest i na przykład w tych sondażach, w tych badaniach dla portalu Polityce.pl, które mamy własne, ruch Kukiz się trzyma mocniej niż w tych większości badań. Zobaczymy, jak to będzie finalnie. Wydaje mi się, że te wybory dość jednoznacznie też wyklarowały, że dwa duże poboczne bloki, no bo to są też jakieś tam koalicje czy dwie formacje, czyli ruch Kukiz 15 i Wiosna Biedronia mają szansę na poważne zakotwiczenie na scenie politycznej. To jest wbrew pozorom bardzo ważny wynik tej kampanii. Kilka formacji, kilka środowisk od Lewicy Razem, prawda, po Konfederację próbuje jeszcze tutaj do tej stawki dobić, czyli jeszcze zająć to miejsce, ale na razie wydaje się, że to właśnie Kukiz i że to właśnie Wiosna są tymi elementami, które mają najwięcej atutów i szans, żeby na scenie funkcjonować. Ja mam dużą sympatię do ruchu Kukiz. Wydaje mi się, że on odgrywa coraz lepszą, to jest ten paradoks, ale coraz lepszą taką rolę na scenie politycznej. Że był taki moment, gdy to było tak bardzo rozdrgane, że robiło niedobre wrażenie, budowało takie poczucie braku w ogóle zasad, idei, bo tam były ruchy wewnątrz i radykalnie prorządowe i antyrządowe. No w tej chwili to się jakoś ułożyło. Ta linia jest wykreślona, pewnie nie zawsze spójna, pewnie nie zawsze logiczna i na pewno niecałościowa, ale no, kilka elementów na pewno do tej naszej debaty jest tutaj zdecydowanie wnoszone. Podobnie oczywiście kilka elementów wnosi pan Robert Biedroń, ale to jest zupełnie inna historia. To tu już myślę, że trochę zawsze wchodzi gra czy kwestia sumienia także, bo mamy do czynienia z formacją, która no takie już śmiercionośne wręcz idee, prawda, próbuje wpompować do naszego życia publicznego, jak chociażby idea eutanazji. No warto wszystkich odesłać na zachód, żeby się przekonać, że to się bardzo, bardzo szybko przeradza w presję na starszych ludzi, żeby już nie przeszkadzali młodym w radosnym życiu i z tego świata się sami zwinęli. No, coś potwornego. Ale czy chociażby na przykład te brutalne ataki na Kościół katolicki, jedną z niewielu instytucji, która jeszcze nas jako naród w pewnej łączności z pokoleniami przeszłymi trzyma i też wiarą ojców. No i nie mówię już tylko o tym wymiarze społecznym, bo jest oczywiście też i religijny, i duchowy. No więc myślę, że tutaj to jest jednak coś zupełnie innego niż ruch Kukiz 15, mimo pewnej takiej pozornej spójności, tak, antyestablishmentowości, takich haseł, że tutaj dwa wielkie bloki na scenie politycznej. Ale to jest jakiś wynik jednoznaczny, tak? Znaczy, że są te dwie formacje, które uzupełniają trochę stawkę, więc zobaczymy, jak to się przełoży na wynik
wyborów majowych. A potem tak, tych wrześniowych, bo kiedyś w tygodniku Sieci, także w telewizji w Polsce, zadawaliście pytanie, czy da się rządzić z ruchem Kukiz 15. To być może jedno z najważniejszych pytań, jakie nas czeka w tym roku politycznym.
To prawda. Wydaje mi się, że dałoby się rządzić, ale nie byłyby to pewnie łatwe rządy.
Michał Karnowski, dziennikarz, tygodnik Sieci, portal w Polityce, telewizja w Polsce. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, miłego dnia wszystkim Państwu. Dziękuję bardzo.
Nawzajem i do usłyszenia, panie redaktorze. To nam się należy po analizie politycznej kawałek muzyki, ale żeby tak nie wyrywać nas wszystkich z łóżek od razu i z porannych pieleszy, kapci od kawy odrywać, to może kawałek spokojnej muzyki i Many, I'm Pray For Your Help. A nie od dziś my tworzymy i robimy radio razem z Jerzym Pielewiczem, finansistą, Gazeta Bankowa. Dzień dobry panu.
No czuję się zaszczycony taką zapowiedzią.
Bo to nie jest pana pierwsza wizyta w studiu Radia Wnet, ani tym bardziej Poranka Wnet, więc nie ma czemu się dziwić. Ja co prawda się dziwię, bo kilka dni temu w Pekinie odbył się szczyt przywódców państw, który dotyczył jedwabnego szlaku. 150 delegacji, około 40 przywódców państw. Z Polski, zdaje się, nie było nikogo. I to jest moje zdziwienie dzisiaj.
I moje również. Sądzę, że jednak tam powinna być delegacja polska. Może nie na najwyższym szczeblu, bo przypomnę aferę z początku roku, kiedy polskie służby aresztowały szpiega chińskiego z firmy Huawei. I być może z tego też powodu jest pewne napięcie na linii Warszawa-Pekin i stąd też najważniejsi z Polski nie pojechali do Pekinu w tym roku. Natomiast jest jeszcze inny aspekt tej sprawy, mianowicie trwają negocjacje handlowe między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. No i my jesteśmy, że tak powiem, bierzemy stronę tutaj Stanów Zjednoczonych w tych negocjacjach.
Jeszcze kilka lat temu, w roku 2016, był w Warszawie przewodniczący Xi Jinping. Były aktywne rozmowy, format 16+1, czyli format rozmowy naszej Europy Środkowej i części Europy Wschodniej z Chinami. Był dynamiczny, miał poparcie rządu prezydenta Andrzeja Dudy i wszystko się wydawało, że jedwabny szlak będzie się kończył na polskim centralnym porcie komunikacyjnym teraz... i że to jest czysty biznes. Minęły 3 lata i polska delegacja, polskiej delegacji na szczycie dotyczącym tego jedwabnego szlaku nie ma, a jest 150 innych delegacji.
No ale trzeba pamiętać, że niedawno, przed tygodniem, 2 tygodnie był szczyt 16+1, w którym udział wziął premier naszego rządu, Mateusz Morawiecki. Jeśli mówimy o jedwabnym szlaku, to w tej chwili dziennie przez granicę Polski przejeżdża kilkanaście pociągów z Chin do Polski, do Europy Zachodniej. Więc to też ten jedwabny szlak bardzo, bardzo dynamicznie się rozwija.
Chociaż to chyba nie jest ta skala, o którą chodziło i stronie polskiej, i stronie chińskiej, kiedy tworzono tą koncepcję jednego pasa, jednego szlaku, prawda?
No w tej chwili o setki jest to pociągów, olbrzymia skala. Sądzę, że rzeczywiście ta wymiana towarowa między Chinami a Europą może wzrosnąć kilkukrotnie w ciągu najbliższych lat. No i te towary w dużej części będą przejeżdżały, czy będą rozładowane na terenie Polski. Więc Polski nie da się obejść na jedwabnym szlaku.
No chyba, że sama się z niego wykluczy. Też wróćmy do tego zdziwienia, które przeżyłem, czytając tą informację, słuchając o niej, że nie ma tam polskiej delegacji. Czy były delegacje z innych krajów Europy Środkowej? Czy była węgierska, czy była czeska delegacja? Mamy taką wiedzę, nie mamy takiej wiedzy?
No, węgierska była na najwyższym szczeblu. Natomiast jest jeszcze jedna przyczyna. Kiedy w styczniu Stany Zjednoczone zajęły bardzo stanowcze stanowisko w sprawie Nord Stream, rzecznika rządu Chin wsparła ten projekt rosyjsko-niemiecki. Z naszego punktu widzenia powinniśmy jednak tłumaczyć partnerom z Chin, na czym polegają projekty i taktyka Rosji Putina, że jeśli chcą handlu na jedwabnym szlaku, to potrzebują stabilizacji w Azji Środkowej, Europie Wschodniej, w takich państwach jak Ukraina, Białoruś, no i w Europie Środkowej, a taki projekt jak Nord Stream zagraża tej stabilności, wręcz wystawia naszego sąsiada Ukrainę na zagrożenie agresją militarną.
Zanim przejdziemy do tego bliższego wschodu, czyli Rosji, to jeszcze zostańmy, powiedział pan na tym dalszym wschodzie w Chinach, powiedział pan, że Polska nie pojechała, bo jednoznacznie postawiła się po stronie Stanów Zjednoczonych w tym konflikcie
handlowym. Za daleko powiedziane, panie redaktorze. No, to może być w ramach komentarzu publicystycznego, no ale ja nie, nic mi do tego, że tak powiem, nie jestem decydentem w tych sprawach.
Jakiż może być inny powód polskiej absencji w Pekinie?
No są dwie przyczyny. Jedna to jest stanowisko w sprawie Nord Stream, a ten Nord Stream jest takim żetonem w grze między Chińczykami a Amerykanami. Nie ulega to wątpliwości, że sektor energetyczny będzie też jednym z tych zapalnych tematów w porozumieniu między Chinami a USA. No i tutaj nasze zadanie jest, żeby jednak pilnować naszych interesów. Te negocjacje być może dobiegną końca z końcem maja między USA a Chinami, Trumpem a Xi. Więc powinniśmy tu pilnować swoich interesów i być może te ta demonstracja, brak polskiej delegacji na, zresztą nie tylko polskiej. Są kraje, które rozczarowały się tym projektem jedwabnego szlaku. Należy wspomnieć na przykład Malezję, która stanowczo uważa, że projekt połączenia kolejowego wzdłuż Półwyspu Malezyjskiego na 65 miliardów dolarów był zbyt drogi. No i teraz uzyskali, że tak powiem, obniżkę ceny tego projektu od Chińczyków i to jest teraz 40 miliardów dolarów. Więc to też jest negocjacje handlowe. No i jednak trzeba powiedzieć, że polityka tutaj gra bardzo, bardzo ważną rolę w tej chwili. No a chodzi tak...
To jeszcze o tą politykę chodzi, to zostajemy, zanim przejdziemy do naszego podwórka, to przy tej polityce globalnej Stany Zjednoczone, Chiny, powiedział pan, że być może w maju dojdzie do podpisania pewnego rodzaju porozumienia. To jest tak, że ta wojna handlowa, którą niektórzy mówili, że już mamy na naszych oczach, zostanie zawieszona, podpisany będzie pokój i świat znowu wróci do spokojnego handlowania w wymiarze globalnym, czy też nie?
Zupełnie nie. Już w grudniu pisałem i mówiłem też u was, że takie porozumienie nie jest możliwe, że może być porozumienie na tą chwilę, jednak te negocjacje i rozstrzyganie różnych kwestii będzie trwało w czasie i te będą kolejne tematy do gadania między USA i Chinami. No bez wątpienia mamy w tej chwili, jesteśmy świadkami narodzin takiego nowego, bipolarnego porządku świata, gdzie z jednej strony jest USA, a z drugiej są Chiny. Rola Rosji no, jest peryferyjna i mała w stosunku do tego, co było.
Ale to jeszcze zostańmy przy tym porozumieniu czasowym. To jest tak, że to ma być porozumienie na kilka lat, na kilka miesięcy. Kiedy to starcie, pana zdaniem, nieuniknione wejdzie w fazę pełnej konfrontacji?
Nie będzie starcia. Te dwa kraje są bardzo, bardzo z sobą gospodarczo. Dotychczas wymiana handlowa, to są dwa kraje, między którymi wymiana handlowa jest największa na świecie. Więc ich gospodarki są bardzo powiązane.
Są powiązane, ale jedna strona traci, druga zyskuje chyba bardziej. Przynajmniej tak to wygląda w perspektywie Donalda Trumpa.
No to jest też polityka, bo według mnie nie chodzi tutaj o deficyty handlowe. Chodzi raczej o rynek wewnętrzny, chiński rynek wewnętrzny. To jest kraj, którego populacja jest 1,4 miliarda ludzi. Coraz bogatszych. No i korporacje amerykańskie i inwestorzy amerykańscy, też polscy, chcą część tego tortu. Jednak no, prawo jest takie chińskie, że taki inwestor może skończyć w więzieniu z dnia na dzień. W związku z tym tam są potrzebne zniesienie barier, które przeszkadzają w inwestycjach. Chociażby takiej bariery, że musisz mieć wspólnika, jak chcesz tam wejść ze swoją firmą. Firma Apple nie ma wspólnika, więc są od tego wyjątki. W tej chwili Tesla buduje swoją fabrykę i też nie ma wspólnika, więc to jest bardzo dynamiczna sytuacja. Chińczycy w trakcie negocjacji coraz to ogłaszają, że coś tam zmienili, coś tam dostosowali. Z drugiej strony Amerykanie dopuszczają ich na przykład do rynku długu pod kątem własnego interesu, bo amerykańskie firmy wchodzą na ten rynek cały czas i potrzebują się jakoś finansować. Proszę sobie wyobrazić, że w tej chwili już 40% eksportu z Chin to jest eksport z korporacji kontrolowanych przez kapitał amerykański. To są te zyski, to są te realna rynek chiński. To jest to, o czym gadamy. Nie o deficycie handlowym, bo gdybyśmy gadali o deficycie handlowym, to Trump by nie ogłaszał, że po podpisaniu porozumienia nie zniesie taryf celnych.
Nie tylko on tak mówi. My gadamy, ale też o tym rozmawiają premierzy, przywódcy, także Mateusz Morawiecki, premier Rzeczpospolitej Polskiej, o czym pewnie część z Państwa wie, że tak się nazywa, tak ma na imię i nazwisko, podkreślał, że to jest główny problem, że rynek chiński musi się otworzyć. Pytanie, czy to jest, czy system, który, system władzy, system polityczny, który panuje w Pekinie, da się tak przeformułować, żeby jego gospodarka była w pełni otwarta na wpływy Zachodu, ale przy utrzymaniu władzy partii komunistycznej.
Mateusz Morawiecki rozgrywa jak dotąd tą politykę i gospodarkę, jeśli chodzi o rynki azjatyckie, bardzo dobrze. Rośnie wymiana, ten jedwabny szlak się rozwija. Natomiast niedawno był szczyt Grupa Wyszehradzka Japonia. Japońskie inwestycje w infrastrukturę, między innymi tutaj w naszym regionie. Japończycy bardzo chcą na przykład sfinansować szlak komunikacyjny Trójmiasto, Lwów, Odessa. Nawet są wpisani jako inwestor w taki projekt, w projekty Komisji Europejskiej.
To jeszcze na koniec, przełóżmy tą naszą rozmowę globalną na polski wymiar. Już się pojawił w naszej dyskusji gazociąg Nord Stream 2 jako istotny element, jako istotna karta przetargowa w tej geopolitycznej rozmowie.
Ostatnio tutaj nawet potencjalny przewodniczący Komisji Europejskiej przyszły po wyborach do Parlamentu Europejskiego Niemiec, Manfred Weber, wygłosił oświadczenie, w którym mówi, że on jest przeciwny Nord Stream 2 i że zrobi wszystko, żeby zatrzymać ten projekt. Więc na ile to jest hipokryzja i no, my jesteśmy przyzwyczajeni do hipokryzji ze strony kanclerz Niemiec, pani Angeli Merkel, która dotąd twierdzi, że jest to projekt czysto gospodarczy. No nie, jest to projekt, powiedziałbym, czysto polityczny.
Zaraz przejdziemy do spraw hiszpańskich. Ostatnie słowo, zanim połączymy się z Łodzią, gdzie czeka pan dr Bartosz Kaczorowski. To jeszcze element tego przełożenia na naszą politykę, na nasze lokalne już starcie.
Bronimy Chinami,
tylko Koalicji Europejskiej z PiS-em.
Bronimy swoich interesów w Baltic Pipe, w Świnoujście, gazoport, nowy gazoport już taki ruchomy w okolicach Trójmiasta, więc bronimy swoich interesów. To nie byłoby możliwe jeszcze kilka lat temu, czy kilkanaście. No ja przypomnę tylko takie postacie jak Leszek Miller, który nie dość, że zaczynał karierę polityczną w PZPR-ze, później otrzymał pieniądze, pożyczkę moskiewską, a jako premier zablokował w 93 roku, tak?
W 2001 roku,
zablokował podobny gazociąg.
Ostateczne podpisanie umowy na gazociąg łączący z Skandynawią.
Ja bym powiedział, że tak, gdyby kandydaci Koalicji Europejskiej, tacy jak Leszek Miller, Róża von Thun, tak stwarda trzeba powiedzieć, Włodzimierz Cimoszewicz, no ile razy go słucham, to tak jakbym słuchał komisarza informacji wojskowej, tak przynajmniej sobie wyobrażam, że tak gadają.
Jest Marek Belka, Dariusz Rossetti,
taką tragiczną postacią jest chyba Marek Belka, też z tego, z lewicy, który no, w tej chwili wyparł się sam siebie, bo zaczyna mówić, że Polska powinna wejść do strefy euro, podczas gdy jak był szefem Banku Centralnego, to mówił co innego. No ten człowiek zresztą został nagrany i bardzo, bardzo tam w sposób na pograniczy prawa wspierał Platformę Obywatelską przed ostatnimi wyborami.
Ten człowiek to takie mało eleganckie określenie byłego szefa NBP, profesora Marka Belki,
stracił mój szacunek, więc tylko ci kandydaci, którzy bronią interesów prawicy, mogą to dalej robić. ci inni mają gen zdrady. Można by mnożyć te nazwiska, Dariusz Rosati.
To już nie mnóżmy, niech każdy się domyśli sam, co miał na myśli pan Jerzy Bielewicz, finansista, dziennikarz, redaktor piszący na łamach Gazety Bankowej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.